Dzień dobry, ja w studiu witam gościa dzisiejszej audycji, pan Krzysztof Zieliński, regionalista, historyk kulinarny, influencer kulinarny.
Dzień dobry, witam z państwa serdecznie.
Oznacza to, że pan najwięcej informacji przekazuje na różnych portalach internetowych. Są to bardzo ciekawe informacje, zresztą sama z ciekawością je czytam, stąd też dzisiaj ta wizyta. Proszę nam powiedzieć, jesteśmy w tej chwili już właściwie na przededniu przednówka. 8 lutego będziemy mieć tłusty czwartek, czyli to jest ten okres, kiedy bardzo, bardzo dużo w tradycjach kulinarnych jemy, żeby nie powiedzieć brzydko, obżeramy się tłustymi rzeczami. Skąd to się bierze?
Proszę sobie wyobrazić, że ta tradycja tego obżarstwa sięga aż czasów antycznych. To jest coś niesamowitego, jak te 2000 lat tego obżarstwa, w cudzysłowie pozwolę sobie tak określić, tolerowane jest zarówno przez różne instytucje sakralne. No Kościół rzymskokatolicki też z przymrużeniem oka patrzy na ten tłusty czwartek i na to wyjadanie. Ale prawda jest taka, że przez kilkadziesiąt dni trwa post, który zaczyna się w środę popielcową. W związku z tym po prostu trzeba było pozbyć się ze spiżarek tego nagromadzonego, wspaniałego jedzenia. Nie było innego wyjścia. Nie było wtedy chłodziarek, nie było lodówek. Pamiętajmy, że to dotyczy zupełnie innych czasów, innej epoki. Więc po prostu wyjadano. Wyjadano masło, wyjadano smalec, wyjadano różnego rodzaju mięsne rzeczy i przy okazji oczywiście starano się, żeby to było smaczne i bardzo ciekawe, jeśli chodzi o zawartość zarówno wypieków, zarówno dań, można by powiedzieć, mięsnych. Tak to było. Ale była ciekawostka polegająca na tym, że inaczej to jednak hołdowano na wsi, a jednak inaczej wyglądało w pańskich dworach, w pałacach, bo mówimy oczywiście o czasach, powiedzmy, czasów I Rzeczpospolitej. W XIX wieku to się troszeczkę znormalizowało, ale ciekawostka polega na tym, że jeśli chodzi o wypieki, podobne, może nie aż tak bogate, ale podobne były zarówno w chłopskiej chacie, jak i na przykład w miastach mieszczańskiej kuchni, czy właśnie w pańskim dworze, czy na plebanii. I to były te elementy, które nas, za chwilkę będziemy o tym rozmawiać, łączyły. Jak to wyglądało? No to powiedzmy, przede wszystkim było dużo tłustej kaszy. Kasze, pamiętajmy, że to były czasy przedziemniaczane, że tak powiem. Kasze, rzepy, topinambur, to wtedy po prostu była taka rzecz naturalna, jeśli chodzi o codzienne spożywanie, ale w tym czasie właśnie, kiedy karnawał szalał, pamiętajmy o tym, że po Nowym Roku to było te kilkadziesiąt dni, kiedy można było rzeczywiście się wybawić, karczmy były pełne i nie tylko. Jadano właśnie bardzo tłusto, skwarki, kapusta z mięsem i słoniną. To było rzeczywiście coś takiego, co było słonina, sadło. Po prostu to musiało się skończyć do tłustego czwartku. Potem już po prostu tej możliwości spożywania tego przez te kilkadziesiąt dni nie było. Jeśli chodzi o z kolei te pańskie stoły, to przede wszystkim dziczyzna, pieczone sarny, kuropatwy. Tego rzeczywiście też jadano w dużych ilościach. A jak to wyglądało, jeśli chodzi o wypieki?
No właśnie, to jest najciekawsze, te wypieki. Tak. My mówimy tłusty czwartek, czyli tłusty. Coś tłustego, nam się to generalnie z pączkami kojarzy.
Oczywiście pączki zdominowały, można by powiedzieć, przez swój smak, ale ta tradycja tych pączków, tradycyjny element historii, czyli znowu starożytny Rzym, zajadano się tymi pączkami. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego tradycje wypieków, trochę innych pączków, do których niż teraz jesteśmy przyzwyczajeni, przechowali mnisi. To jest właśnie coś niesamowitego. W średniowieczu pączki pieczono, ale one były tak małe, słonawe, ze skwarkami, z kawałkami mięsa. Jedzono je między mięsem, a zapijano gorzałką. Więc jak można by powiedzieć, zupełnie inny element smakowy. Z prostej przyczyny. Pamiętajmy o tym, że cukier to było coś wyjątkowo drogiego. To było coś unikalnego. I tak naprawdę dopiero, kiedy pojawiło się go zdecydowanie więcej, czyli XVI-XVII wiek, te pączki zaczęły przybierać formę, która nam jest bardziej znana. Były po prostu to wypieki bardziej na słodko. Więc pączki są rzeczywiście synonimem, można by powiedzieć, tłustego czwartku. Te 37,5 miliona obywateli nad Wisłą tego dnia zjada około 100 milionów pączków. Przypada na głowę średnio około 3 pączków, więc jest tego dużo. Z tego co wiem, to współcześnie cukiernie tego dnia wyprzedają pączki w takich opakowaniach 10 sztuk od razu albo 20 sztuk. Pączki rzeczywiście są nam bardzo dobrze znane. I tak naprawdę to jest właśnie fenomen, że one są tak smaczne, że z tego wypieku karnawałowego przeszły, można by powiedzieć, na cały rok. 365 dni możemy jeść pączki. Trochę inaczej jest przy faworkach, tak zwanych chruścikach. Jeszcze inaczej jest przy różach karnawałowych. Róża karnawałowa jest takim właśnie ciekawostką, róża chrustowa. Akurat tak się składa, że róża chrustowa, chrust, czyli faworki, one są z podobnego ciasta po prostu robione, oczywiście tylko zupełnie inny kształt. Zawsze się pytam na różnych spotkaniach, ile pączek ma kalorii. Okazuje się, że takie najbardziej skromne to 226, ale średnio między 350 a 400, chyba że są bardziej wypasione. Ja przypominam, że 1,5 do 2000 kalorii to jest taka norma dzienna, więc wbrew pozorom te kilka pączków zapewnia nam te menu na cały dzień. Natomiast jak wyglądają pączki, jakie robimy, to oczywiście mniej więcej wszyscy wiemy, więc nie ma potrzeby.
Ale z zawartością się różnią. Jakie absolutnie są te klasyczne pączki?
Najbardziej klasyczne to oczywiście konfitura z róży. To jest z owoców róży, z płatków róży, to już to tak, troszeczkę bardziej bogata wersja, ale teraz tych adwokat, budynie, różnego rodzaju inne konfitury. Ja słyszałem, tylko nie miałem okazji spróbować tego, ale ktoś mi powiedział, że w Warszawie na przykład płynnym miodem są nadziewane, że tak powiem, dzięki temu jeszcze bardziej słodkie. Przepraszamy Państwa, ale ja muszę cały czas przełykać ślinę.
No, niestety, myślę, że słuchacze również, tak, bo to nas motywuje.
Tłusty czwartek jeszcze trochę przed nami. Jeśli chodzi o faworki, to jest właśnie taka ciekawostka, że to jest tradycja polska, litewska i niemiecka. Każdy z tych krajów próbuje sobie te pierwszeństwo, że tak powiem, pomysłu na stworzenia tego cudownego wypieku zrobić. Rzeczywiście pieczemy te faworki tego dnia. Ciekawostka kolejna, można by powiedzieć, związana z nazwą, bo chrust to jest nasza polska, można być słowiańska nazwa, natomiast faworki to jest z języka francuskiego faver, oznaczający wąską wstążeczkę, tasiemkę jedwabną, więc te osoby, które wiedzą, jak się faworki robi, gdzie się przekłada, po prostu przewija cienki kawałek ciasta przez dziurkę zrobioną w środku, wiedzą, że właśnie to trochę tą wstążeczkę po prostu przypomina. To jest tak zwane ciasto ubijane, właśnie ono jest bardzo zwarte, bardzo mocne. Jest na bogato, więc oczywiście jest tłuszcz, jest śmietana, żółtka, dużej ilości jajka, więc to wszystko, cukier temu towarzyszy także. Więc to są rzeczywiście takie ciasta bardzo sycące. Ci, którzy mają okazję, bo jest różne wersje oczywiście tych faworków, takie nieduże, tak akurat, żeby raz do buzi włożyć, ale są też takie olbrzymie, mające czasami nawet około 20, no może przesadzam, 15 centymetrów długości i to już jest cała zabawa, żeby zjeść i się nie obsypać cukrem, pudrem, które one są całkowicie, można by powiedzieć, pokryte. Natomiast właśnie ta róża...
To samo co faworek, tylko inny kształt.
Zupełnie inny kształt, po prostu od 3 do 5 kawałków ciasta, które są zwijane na kształt róży. Stąd właśnie między innymi na kształt kwiatu. Róża jest oczywiście tam wypadkową tej nazwy. Ciasto chrupkie, smażone, pieczone, można by powiedzieć, na bardzo głębokim tłuszczu. Najczęściej, najlepiej, że tak powiem, na smalcu, bo wtedy daje nam gwarancję odpowiedniego smaku. Przypominam, tłuszcz jest tym nośnikiem smaku. To jest tak zwane ciasto zbijane, czyli po prostu musimy bardzo solidnie się napracować, żeby nie rosło. Nie dodajemy żadnych spulchniaczy, nie dodajemy czegoś takiego elementu, więc efekt jest taki, że to ciasto jest po prostu takie chrupiące. Ta róża karnawałowa, róża chrustowa, bardzo mocno jest tutaj na Podkarpackiem zakorzeniona. W różnych miejscach też jest robiona, no bo przepisy w tej chwili hulają, czy po internecie, czy po w ogóle tradycji tej piekarniczej, cukierniczej. Natomiast tutaj na wielu różnych imprezach, na których miałem przyjemność być w okresie karnawału, to zawsze są te półmiski z tymi różami i wiele osób zdziwionych po raz pierwszy po prostu do tego sięga. Kolejny element, oponki serowe.
Co to są te oponki serowe? W jaki sposób się to robi i jak to się spulchnia?
Nazywa się to bardzo fajnie ciasto twarogowe. Smażone są w głębokim tłuszczu, czyli najpierw bierzemy twaróg zwany białym serem. Po prostu przepuszczamy przez praskę, dodajemy do tego jajka, dodajemy do tego oczywiście mąkę. Robimy z tego ciasto, robimy kształt oczywiście charakterystyczny, wycinamy sobie po prostu. W środku musi być tak zwana dziurka. Średnica jest różna. I dodajemy, co jest bardzo ważnym elementem w czasie procesu przygotowania ciasta, sodę oczyszczoną. A róża karnawałowa jest takim ciekawym elementem, polegającym na tym, że jak ona już jest wypieczona, to w część centralną dajemy właśnie niewielką ilość konfitury, żeby ten smak jeszcze bardziej wzbogacić. Oczywiście całość może być posypana cukrem pudrem. Z kolei oponki serowe właśnie polegają na tym, że jak je wrzucimy na ten proces smażenia, smażenia, to ta soda po prostu oczyszczona puchnie i ona powoduje, że te ciasto serowe jest rzeczywiście takie z dużą ilością komór w środku. Bardzo fajnie się to po prostu je. Chociaż widziałem też wersję oponek właśnie bez sody i one są takie płaściutkie, bardzo wygodne do jedzenia. I jeszcze takim bardzo ciekawym elementem, też związanym częściowo z naszym regionem, to są racuchy z jabłkami, można by powiedzieć, jadano wszędzie w Polsce, ale pampuchy, czyli takie kuluchy wyrabiane z ciasta drożdżowego i gotowane na parze, to już jest taka tradycja bardzo zbliżona do naszego regionu. Szczególnie ja miałem okazję próbować to na obszarze dawnej kultury lasowiackiej. To było akurat w Mielcu. I rzeczywiście to jest coś wyśmienitego. Ona jest bardzo fajna, delikatna, biała, podawana z różnego rodzaju dodatkami. Pampuch rzeczywiście to też jest coś luksusowego, w cudzysłowie, związanego z tradycją karnawałową.
Po takim obżarstwie, tak, że tych słodyczy potrzebna jest dla organizmu jakaś przerwa. No i to kultura przynosi, tradycja to przynosi. Zaczyna się środa powielcowa, a wtedy totalny post.
Pamiętajmy o tym, że rok ma 365 dni. W dawnych czasach, w cudzysłowie, czyli powiedzmy tam, myślę, że nawet jeszcze w XIX wieku spokojnie, połowa roku to był czas postu. Więc druga połowa to były te czasy, kiedy można było po prostu coś, że tak powiem, bardziej na bogato, lepiej zjeść. No niestety, w momencie po środzie popielcowej to wszystko znikało. Bardzo poważnie ludzie wtedy podchodzili do postu. Nie było przymrużenia oka, że dzisiaj zostało jeszcze coś zjem. Nie, po prostu takiej możliwości nie było. Świadomość grzechu była niezwykle mocno rozbudowana. To obżarstwo tłustoczwartkowe, czy w okolicach tego tłustego czwartku, było tolerowane. Po prostu rzeczywiście trzeba było się tych wszystkich nagromadzonych po prostu zapasów pozbyć. W momencie, kiedy środa popielcowa i posypujemy sobie głowę tym popiołem właśnie, tym popielcem, to już po prostu przestało chodzić w rachubę kuchnia taka na bogato. Mogę tylko na koniec powiedzieć, że symbolem środy popielcowej nie tylko na Podkarpaciu, w całej Polsce były dwa elementy. Żur i śledź. Koniec postu to tak naprawdę były te słynne marsze śledziowe, w cudzysłowie, kiedy po prostu zakopywano śledzia na zasadzie zapomnijmy, wyobraźcie sobie państwo 40 dni jedzenia żuru i śledzia, bo tylko to tak naprawdę wchodziło w rachubę, na większą skalę oczywiście, zakopywano go na zasadzie już zapomnijmy o tym koszmarze. Co na Podkarpaciu jadano? Akurat mam dane pochodzące z książki rewelacyjnej pani etnograf, pani Katarzyny Ignaz z Muzeum w Przeworsku, więc nie było to na bogate. Pozwólcie państwo, że wymienię kilka tylko rzeczy, które po prostu ona pozbierała jako taki element kuchni ówczesnej, codziennej. Zupa z kwasu z kapusty kiszonej, żur, postne ziemniaki, kapusta z grochem i olejem lnianym lub konopnym, ziemniaki z cebulą i olejem lnianym lub konopnym, bób pieczony na blasze, kluski z suszonymi śliwkami lub gruszkami, ziemniaki talarki pieczone na blasze, suszona rzepa gotowana z kaszą jęczmienną. Tak naprawdę przez te kilkadziesiąt dni jedyny tłuszcz, jaki można było spożywać, to właśnie olej tłoczony z siemienia lnianego, konopnego lub z rzepaku. To przez te minimum 40 dni, proszę sobie wyobrazić, naprawdę to była też dieta oczyszczająca organizm, ale to zupełnie inaczej wyglądało z naszej perspektywy ludzi, którzy po prostu mają dostęp do wszystkiego przez cały rok, a zupełnie inaczej to wyglądało w ówczesnych domach. Żur i śledź, oleje różnego rodzaju i po prostu bardzo skromne to, co było w komorze. Mówimy oczywiście o kulturze wiejskiej. Natomiast to było też związane trochę z przedówkiem, o tym mam nadzieję, że kiedyś po prostu porozmawiamy. Po prostu wszystko się kończyło.
I trzeba było dlatego przetrwać. Dietetycy przyklaskują temu, teraz różne formy diet się tworzą i właśnie też częstokroć tutaj mają swoje pochodzenie. Wspomniał pan o przednówku. Ja myślę, że w czasie przednówku, czyli jeszcze przed świętami wielkanocnymi, porozmawiamy na temat tego przednówkowego jedzenia. A dzisiaj pięknie dziękuję za spotkanie, za te opowieści. Państwu przypomnę, gościem audycji był pan Krzysztof Zieliński, regionalista, historyk kulinarny, a także influencer kulinarny, którego opisy różnych właśnie dań można znaleźć na różnych stronach internetowych. Dziękuję pięknie.
Dziękuję państwu bardzo.